Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.
Katarzyna Krawczyk, dzień dobry, zapraszam Państwa na rozmowę, a u nas dzisiaj goście radni Rady Miejskiej w Wieluniu. Krzysztof Gagatek, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju, członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Elekcyjnej. Witamy.
Dzień dobry Pani Redaktor, witam serdecznie Rady Słuchaczy.
I radny Robert Kaja z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz z Komisji Elekcyjnej. Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
To była sesja bardzo intensywna, wielogodzinna, tematy podejmowane istotne i o inwestycjach było, i o zmianach w budżecie, które były związane z tymi inwestycjami. Myślę, że wypada wręcz rozpocząć naszą rozmowę od inwestycji i od współpracy z firmą Cafero. I tutaj spoglądam na radnego Gagatka, a to z racji tego, że jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Rozwoju, która siłą rzeczy pochyla się nad tymi tematami. Mieszkańców ciekawi, kiedy ta inwestycja chociażby na Starych Sadach się skończy, bo firma Cafero odpowiada za 3 inwestycje. Stare Sady w Wieluniu, stadion przy ulicy Wojska Polskiego i boisko w Rudzie, z czego tylko dotacji nie mamy na boiska na Starych Sadach przy ulicy Porzeczkowej. Dobrych wieści chyba na razie nie mamy.
Tak, jak pani redaktor powiedziała, firma Cafero wygrała u nas 3 przetargi na łączną kwotę bez mała 7 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych to jest dofinansowanie z Polskiego Ładu. Inwestycja na Starych Sadach, kompleks boisk, powinien był się zakończyć z końcem lipca ubiegłego roku. Przypominam sobie, że zaczynając tak naprawdę kadencję radnego w maju, już w lipcu, w sierpniu podnosiłem temat związany z stopniem realizacji tej inwestycji. Pan burmistrz uspokajał nas tutaj, że wszystko będzie zakończone przez firmę, później przez podwykonawców. No niestety tak się nie stało. Moim zdaniem popełniono tutaj kilka poważnych błędów. Jeden, który podnosiłem już na sesji styczniowej, mianowicie, że mam poważne wątpliwości co do tego, czy ta firma powinna w ogóle zostać wybrana jako wykonawca tych inwestycji. Przedstawiłem odpowiednie dokumenty do Urzędu Miejskiego. Wiem, że Urząd Miejski potwierdził te moje zastrzeżenia i podjął kroki prawne związane z tą sprawą. Następnym takim błędem było moim zdaniem, że mimo iż umowa zakończyła się z firmą Cafero na inwestycje na Starych Sadach, pan burmistrz nie wypowiedział umowy na tą inwestycję i w grudniu Urząd Miejski otrzymał informację, iż firma Cafero przystąpiła do programu restrukturyzacji. To automatycznie blokuje nam możliwość wypowiedzenia umowy. W tym momencie 3 umów, bo jeszcze warto zauważyć, że mamy 2 inwestycje, czyli jeszcze boiska, kompleks boisk w Rudzie i tam termin, z którym jest związana firma Cafero, zakończenia prac z 24 czerwca tego roku oraz przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Wojska Polskiego i tutaj inwestycje powinna firma zakończyć 19 lipca 2025 roku. Ja byłem na stadionie, tak samo jak na pozostałych 2 inwestycjach, tam się nic nie dzieje. Stoi koparka, jest, że tak powiem, zdjęty tylko humus z płyty boiska. Bardzo przykry to jest widok, no i niestety nie widać w jaki sposób tutaj postępów i takiego rozwiązania, które ewentualnie by dało taką nadzieję na zakończenie tych inwestycji w najbliższym czasie. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o kompleks boisk na Starych Sadach, to uważam, iż burmistrz powinien tutaj dostosować się do większości radzie i dokończyć tą inwestycję albo poprzez wykonawców, ale też w takiej formie, że to boisko, które było zaplanowane jako boisko trawiaste, zrobić boisko z sztuczną trawą, a nie tak jak ostatnio dowiedzieliśmy się na sesji Rady Miejskiej, że burmistrz planuje tam korty. Jeżeli miałby być tam powstać korty, to trzeba było zrobić dodatkowy projekt, decyzję zamienną. Cały proces wydłuża się, no myślę, że spokojnie około rok czasu. Zadzwoniłem do przewodniczącej zarządu osiedla na Starych Sadach, pani Marii Zaremskiej. Skonsultowałem z nią, co ona myśli o tym pomyśle. No, była, delikatnie mówiąc, mocno wzburzona tymi pomysłami. Jest za tym, żeby powstało tam boisko ze sztuczną trawą i jak najszybciej zostało oddane do użytku. Mówi, że wielokrotnie mieszkańcy podchodzą do niej, zwracają uwagę, pytają, kiedy ta inwestycja zostanie zakończona, kiedy dzieci będą mogły korzystać z tego obiektu.
Na sesji radca prawny pan Kuba Krawczyk mówił o tym zawartym układzie, że teraz sąd musi to wszystko zatwierdzić. Dopiero jeśli tutaj się nie uda odzyskać tych należności, na które gmina liczy, to będziemy się zastanawiać, co dalej, jak to rozwiązać. Ale też mówił o tym, że skorzystają z tych pańskich sugestii. Przecież pan informował, że to trzeba było chyba wnikliwiej troszeczkę prześledzić historię tej firmy. Dzisiaj już mleko się rozlało, prawda? Już mamy ten problem, ale może mogliśmy go nie mieć w ogóle.
Dokumenty świadczą o tym, że ta firma powinna zostać odrzucona na etapie postępowania przetargowego. Nie spełniała wymagań określonych w specyfikacji przetargowej, jeżeli chodzi o kwestie referencji, które przedstawiła. Moim zdaniem one są niewiarygodne i też wystarczyło nawet spojrzeć, jaki był obrót firmy, bo to powiedzmy sobie taką trochę historię, że że ta firma tak naprawdę ona funkcjonuje od 2019 roku, przy czym obecni właściciele tej firmy zakupili tą spółkę w listopadzie 2022 roku i wystarczy zobaczyć w KRS, który został dostarczony do Urzędu Miejskiego, że referencje, które zostały przedstawione przez firmę tutaj jako uwiarygodniające ich doświadczenie zawodowe za 2020 rok, to jest 2,5 miliona złotych, podczas gdy faktyczny obrót tej firmy za ten okres to jest 2,5 tysiąca złotych, jest to załączone w KRS-ie. Także no, rozbieżność bardzo duża i powinna zapalić się panu burmistrzowi lampka i bardziej szczegółowo tutaj się dowiedzieć, co to za firma. Wystarczyło podpytać w gminach, które ewentualnie przedstawiała referencje, że oni tam wykonywali te inwestycje i od razu mi się wydaje, że wszystko by było jasne. Jeszcze pragnę przypomnieć, że burmistrz w grudniu tutaj informując nam o tym, że ta firma przystąpiła do postępowania restrukturyzacyjnego, przekonywał nas w szczególności, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i że jest taka tutaj pewność, że te inwestycje zostaną zrealizowane. Ja byłem sceptyczny co do tego, bo zawsze w takich postępowaniach na pewno firma jest chroniona i te wszystkie długi, które ma firma, one w większości przypadków albo są rozłożone bardzo rozlegle w czasie, lub też są w iluś procentach redukowane. Też życzę burmistrzowi, żeby wyegzekwował kary, które zostały nałożone KFR-u, aczkolwiek no tutaj niestety też jestem bardzo sceptyczny co do możliwości wyegzekwowania tych środków. Pan Jakub Krawczyk, radca prawny Urzędu Miejskiego, poinformował, że około 30 wierzycieli zgłosiło się z roszczeniami wobec firmy KFR-u, także przyszłość, jeżeli chodzi o inwestycje prowadzone przez tą firmę, niestety, ale nie napawa optymizmem.
Przedstawiciele firmy KFR-u kontaktowali się z nami parokrotnie, jakoś tak zawsze akurat po sesjach Rady Miejskiej chyba śledzili, ale nie chcieli się wypowiedzieć, nie skorzystali z takiej możliwości, więc ich głos nie wybrzmiał na naszej antenie. O inwestycjach ciąg dalszy, teraz może o hali Olimpia, bo to też bardzo ważna inwestycja, też z kłopotem, bo prace stanęły. Wiem, że ta społeczność szkolna też trochę zasmucona, bo już liczyli, że o tej porze to już będzie tam wszystko ładniej wyglądało. Teren zamknięty, firma zeszła z budowy, nie mamy jeszcze nowego wykonawcy. Radny Robert Kaja.
Planowany termin oddania hali Olimpia przy szkole podstawowej numer 2 to był 29 listopad 2024 roku. Mamy dzisiaj miesiąc kwiecień 2025 roku. Zadanie stoi w miejscu, mówiąc tak kolokwialnie, ale z ostatnich informacji, jakie otrzymaliśmy na sesji, obiekt jest po zejściu tej firmy z Sieradza zinwentaryzowany. Zabezpieczyliśmy środki w zmianach budżetowych 600 tysięcy na dokończenie tego zadania i ogłoszenie przetargu w związku z tym, aby nie przepadła nam tam dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 720 tysięcy. Tutaj ministerstwo po informacji przedłożonej przez gminę o tej sytuacji, jaką mamy w związku z tą inwestycją, wydłużyło termin rozliczenia tej dotacji na przyszły rok. Także myślę, że przetarg powinna gmina niezwłocznie ogłosić i to zadanie dokończyć, bo tak jak pani redaktor wspomniała, no zajęcia z wychowania fizycznego w tej placówce się nie odbywają na świeżym powietrzu, ponieważ nie ma boiska, które kiedyś było z poliuretanu. W tym miejscu stanęła właśnie ta hala Olimpia. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Z takich jeszcze zadań istotnych, które były właśnie też dokonane na ostatniej sesji w zmianach budżetowych, to jest to, że otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 5 milionów złotych na budowę ulicy Kolejowej i Dobrej i w związku z tym z naszej strony tutaj zabezpieczyliśmy w okresie dwuletnim na rok 2025 3 miliony złotych, a na rok 2026 2 219 tysięcy, tak aby to zadanie można było w tym roku ogłosić i wszyscy czekają na tą ulicę Kolejową, bo pamiętam w minionej kadencji radni Rady Miejskiej to zadanie do budżetu wprowadzili i cieszymy się, że środki zewnętrzne zostały pozyskane i dzięki temu będzie można tą ulicę Kolejową odtworzyć.
Na tej Kolejowej będzie też budowa sieci wodociągowej.
Tak, tam wymiana, budowa sieci wodociągowej, też w budżecie na to na ostatniej sesji było ponad 600 tysięcy zabezpieczone, bo jest to logiczne, jeżeli ma być odbudowana droga od podstaw, to warto wymienić też sieć wodociągową, tak żeby później nie wracać do tematu.
Teraz z ulicy Kolejowej przenosimy się na budowane rondo, u zbiegu ulicy Krakowskiej Przedmieście, Kochelskiego, Głowackiego. Będzie drożej.
Tak, burmistrz złożył wniosek o to, żeby zwiększyć środki na tą inwestycję o 530 tysięcy złotych. Związane było to z tym, iż wykonawca tutaj złożył uwagi, jeżeli chodzi o nośność gruntu, który w terenie inwestycji, że trzeba będzie po prostu grunt wymienić dużo głębiej niż to było planowane. Wynikało to z analizy opracowania geotechnicznego. No, odbyło się takie robocze spotkanie z panem naczelnikiem Presiem, panem inspektorem nadzoru z ramienia gminy oraz w mojej obecności na placu czasu budowy. Poza tym, że jak każdy pewnie z mieszkańców widzi, iż ta inwestycja przebiega sprawnie i postępy myślę, że są dosyć dobre. Nie powinno być tu jakiegoś dużego, o ile opóźnienia w oddaniu tego ronda, tego łącznika, to skrzyżowania. Kwestia związana tutaj z dodatkowymi kosztami. Myślę, że wkrótce będą jakieś optymistyczne informacje. Ustaliliśmy, że będzie zweryfikowany ten kosztorys, jeżeli chodzi o całkowite wydatki. Także czekamy tutaj na informacje o aktualizacji kosztorysu i myślę, że będą to pozytywne informacje co do kwoty, jaką będziemy musieli tutaj zwiększyć na tą inwestycję. Pod tym kątem, że będzie to niższa kwota niż te 530 tysięcy, które wstępnie zostały w budżecie zabezpieczone.
Ja śledziłam sesję. W pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby Państwo jako radni przeszli na teren budowy, dosłownie zobaczyć, jak to wygląda. No bo jak się okazuje, nie wszyscy mieliście świadomość, że tam zadziała się jakaś taka potrzeba dofinansowania tej inwestycji, a to sprawa nie taka świeża, bo zdaje się pod koniec tamtego roku już ratusz miał taką informację, że będzie drożej. Państwo, przynajmniej niektórzy radni, no byliście zaskoczeni tym na sesji.
Tak, można było przecież tą informację przekazać Radzie już na początku roku. Zresztą my tutaj w obszarze działań inwestycyjnych nie przeszkadzamy panu burmistrzowi, kiedy jest potrzeba zabezpieczyć dodatkowe środki. Wyrażamy zgodę, no bo przecież to jest zasadne, że akurat to rozwiązanie, mówimy o budowie ronda przy ulicy Warszawskiej, Głowackiego, Kochelskiego, Krakowskiej Przedmieście, rozwiąże pewien problem komunikacyjnych i każdemu z radnych zależy, aby to zadanie było jak najszybciej skończone. W przeciwieństwie do tych nieszczęśliwych inwestycji sportowych, które nam się ślimaczą i mamy pod górkę, to w przypadku inwestycji drogowych no nie jest tak źle. Jest dobra konkurencja między wykonawcami i z tego należy się cieszyć, że w miarę te drogi są tutaj na terenie naszej gminy porządnie realizowane.
Burmistrz mówił też o tym, że bardzo często jest tak, że te firmy lokalne nasze są bardziej rzetelne, są bardziej wiarygodne, wszystko odbywa się o czasie i nie ma takich historii jak chociażby w przypadku tej warszawskiej firmy, o której mówiliśmy wcześniej. O tych zmianach w budżecie powiedzmy jeszcze, bo już trochę powiedzieliśmy w kontekście inwestycji, ale też prowadzili Państwo zmianę dotyczącą wielkiej uroczystości, 35-lecie samorządu terytorialnego. Będzie duża uroczystość, 100 tysięcy złotych. Dużo.
Jest to kwota duża, 100 tysięcy złotych, a jest to 35-lecie istnienia samorządu terytorialnego i z tego, co otrzymaliśmy informacje, ma być to uroczyste spotkanie byłych samorządowców, byłych burmistrzów, byłych kierowników jednostek związanych z samorządem wieluńskim. Myślę, że taki szczegółowy program i harmonogram otrzymamy w najbliższym czasie, no ale 100 tysięcy, burmistrz o taką kwotę wystąpił, Rada wyraziła zgodę. Tak samo wystąpił też pan burmistrz o zwiększenie środków w wysokości 800 tysięcy na dotacje dla klubów. Też tutaj nie było jakichkolwiek głosów przeciwnych. To zwiększenie nastąpiło. No i tam dodatkowe jeszcze środki pojawiły nam się jak co roku w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i tutaj ponad 220 tysięcy tych wolnych środków w tym programie zostało na ostatniej sesji przez Radę przyjęte. Zostały wprowadzone nowe zadania, między innymi turniej międzypokoleniowy w piłce ręcznej. W tym roku będą 90. urodziny pana Henryka Bogusa, prekursora i twórcy piłki ręcznej na terenie naszego miasta i tutaj międzypokoleniowy turniej świadczy o tym, że wszyscy ci, którzy związani są z piłką ręczną, będą chcieli w październiku uczcić między innymi tutaj działalność pana Henryka Bogusa. Dodatkowo były też jeszcze wnioski radnych, aby umożliwić przeprowadzenie rodzinnego turnieju w tenisa stołowego, czy też rodzinny turniej gry bile. Ponadto zwiększyliśmy środki na wakacje w mieście, ponieważ ferie w mieście były ocenione przez radnych wysoko i też chcemy zabezpieczyć środki, aby tą ofertę wakacji w mieście dla dzieci zrobić ciekawszą. Ponadto zwiększyliśmy też o 20 tysięcy środki na działania profilaktyczne w naszych placówkach oświatowych. No, tych pieniędzy nigdy za dużo, a te działania w tych placówkach są jak najbardziej wskazane. I jeszcze 30 tysięcy zwiększyliśmy na działalność świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie. I tak pokrótce mniej więcej wyglądał podział tych środków w gminnym programie rozwiązania. rozwiązywania problemów alkoholowych.
I jeszcze ze swojej strony dodam, że do budżetu zostało wpisane jeszcze nowe zadanie, bo jak wiadomo, w ciągu roku tylko burmistrz może wprowadzić dodatkowe pozycje do już budżetu, który został zatwierdzony przez Radę, mianowicie rozbudowę kanalizacji we wsi Rychłowice. Tam jest taka sytuacja, że mieszkańcy w 2019 roku przekazali nieodpłatnie gminie dokumentację na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja wodna była już zrobiona, jest rozbudowane i zamieszkałe osiedle domków jednorodzinnych. Odbyło się spotkanie na wniosek mieszkańców zorganizowane przez panią Sołtys. Spotkanie w remizie w Rychłowicach w tym celu. Na ostatniej Komisji Infrastruktury i Rozwoju jako radni złożyliśmy wniosek do pani skarbnik, aby dodać tą pozycję do budżetu. No, z radością, że tak powiem, powitaliśmy informację, że taka pozycja się pojawiła. Całość tej inwestycji będzie realizowana z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to kwota około 406 tysięcy z możliwością karencji na 2 lata i bardzo korzystnym oprocentowaniem i też możliwością zmniejszenia umorzenia z wyniku dotacji. Także finalna kwota tej inwestycji to myślę, że gdzieś będzie około 265 tysięcy złotych.
Na ostatniej sesji nie zabezpieczaliśmy zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji, bo jesteśmy po przetargu, na dokumentację projektową na następujące zadania. Przebudowa drogi gminnej, czyli byłej drogi gminnej drogi krajowej numer 74 do Widoradza Dolnego, jak i również przebudowa ulicy Różanej w Wieluniu i sporządzenie dokumentacji ulica Klonowa i ulica Grabowa. Natomiast w wyniku tegoż przetargu brakło środków i zadania zostały wykreślone, czyli rozbudowa drogi gminnej Gaszyn, ulica Kościelna, jak i również uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Cichej w Gaszynie. No zobaczymy, czy te zadania uda się, chociaż jedno z tych zadań może ponownie wprowadzić do budżetu, bo no niestety na te 5 dokumentacji projektowych tylko na 3 zadania udało się zabezpieczyć środki, które będzie można już zlecić przygotowanie tych dokumentacji projektowych.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej też gościli Państwo przedstawicieli służb, a to dlatego, że były przyjmowane informacje o stanie bezpieczeństwa za miniony rok. Pojawili się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, też Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tutaj nawet pojawili się przedstawiciele OSP Wieluń. Mówili o tym, że tutaj w swojej siedzibie przy ulicy Kilińskiego mają złe warunki. Wysłuchaliście ich Państwo, pojawiła się też informacja, że będzie zorganizowane dodatkowe spotkanie, na którym pojawią się też przedstawiciele innych ochotniczych straży pożarnych, żeby mogli powiedzieć o swoich takich chyba bolączkach, tak to trzeba nazwać.
Ja uważam, że sprawa funkcjonowania OSP na terenie gminy Wieluń jest bardzo ważna dla przede wszystkim bezpieczeństwa naszych mieszkańców, bo strażacy ochotnicy, którzy wspomagają powiatową straż tą zawodową, niejednokrotnie bez ich udziału wiele akcji na pewno by nie kończyło się sukcesem. Dobrze, że mamy te ochotnicze straże reaktywowane, że są młodzi ludzie, którzy chcą działać na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Niepokojące jest to, że tutaj jednostka OSP Wieluń, która jest w krajowym systemie, ma problemy bazowe. Padła propozycja na ostatniej sesji, a ze strony pani przewodniczącej, aby spotkać się z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP na terenie naszej gminy Wieluń, wysłuchać ich problemów, potrzeb i ewentualnie przyjąć takie działania. Tak jak do tej pory Rada zabezpieczała środki ostatnio na przebudowę budynku OSP w Bieniądzicach, budynku nowego garażu OSP w Gaszynie. Tutaj Wieluń boryka się z takim problemem, że siedziba znajduje się w budynku, który wymaga ogromnych nakładów, a garaż, w którym znajduje się wóz bojowy, no jest tak niefortunnie usytuowany, że strażacy mają problem z wyjazdem do akcji ratowniczych i nad tymi problemami strażaków, ochotników. Tutaj będzie chciała się pochylić Rada, wysłuchać. I co najważniejsze, no, strażacy robią dużo dobrego dla gminy i to jest jedna rodzina. I musi być jedną rodziną, żeby ich po prostu też nie skłócić, że preferujemy jedną OSP, a drugą OSP na przykład nie preferujemy, bo to będzie działało in minus. A są, tak jak zauważyłem, w wielu jednostkach bardzo dużo młodych strażaków, ochotników i trzeba ten potencjał tych młodych ludzi wykorzystać.
Była też też mowa o Straży Miejskiej. Pan tutaj radny Gagatek dopytywał o taką możliwość uruchomienia specjalnego numeru alarmowego.
Wydaje mi się, że będzie to pozytywna rzecz, która funkcjonuje w wielu gminach, mianowicie o możliwość kontaktowania się ze Strażą Miejską pod numerem alarmowym przypisywanym tym służbom, czyli 986. Tutaj czekamy na informację ze Straży Miejskiej, czy technicznie będzie taka funkcjonalność możliwa. Przypominam, że Straż Miejska w Wieluniu pracuje w systemie dwuzmianowym od godziny 6 rano do 21. Nie ukrywam, że niektórzy radni byli zaskoczeni tą informacją. Myślę, że też złożę prośbę bardziej do tutaj Straży Miejskiej, żeby uruchomiona została strona na mediach społecznościowych Straży Miejskiej, gdzie będzie ta komunikacja z mieszkańcami, informowanie o działaniach podejmowanych przez Straż. Myślę, że to poprawi komunikację i takie lepsze relacje i wspólne działania tutaj mieszkańców ze Strażą Miejską przyniosą wszystkim korzyści. No też jest taka jeden wniosek został złożony tutaj przez panią przewodniczącą Justynę Gocznik-Graczyk odnośnie zasadności składania informacji przez Straż Miejską, tak jak pozostałe komórki tutaj w strukturach urzędu, co sesję, czyli radni przychylili się do tego wniosku, większość radnych zagłosowała za, także od następnej sesji będziemy też mieli w informacjach podejmowanych między sesjami również informacje ze Straży Miejskiej w Wieluniu.
Ja jeszcze odsyłam naszych słuchaczy do strony internetowej Urzędu Gminy w Wieluniu, do BIP-u. Tam jest relacja filmowa z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Kto nie śledził na bieżąco, może posłuchać i zobaczyć. Myślę, że warto wiedzieć, czym Rada Miejska się zajmowała. Panowie, dziękuję za dzisiaj.
Dziękujemy również.
Dziękuję.
Państwu przypomnę, że moimi rozmówcami byli radni Rady Miejskiej Krzysztof Gagatek i Robert Kaja.
Audycja powstała przy współpracy z Gminą Wieluń.